Kontynuujemy dziś naszą rozmowę o problemach społecznych związanych z rozwojem i postępem technologicznym, zwracając uwagę na społeczne konflikty, jakie tworzą się wokół interesów i wartości uwikłanych w ów rozwój. Tydzień temu mówiliśmy o trudnościach rozwiązywania konfliktów natury ekologicznej, trudnościach związanych m.in. z niewspółmiernością zaangażowanych w te konflikty wartości. Mówiliśmy o negocjacji, jako o sposobie podejścia do rozwiązywania tych konfliktów, sposobie, który ma pewne istotne zalety, tak typu poznawczego, jak i pragmatycznego. W przypadku, gdy konflikt technologiczny dotyczy lokalizacji fabryki lub lokalizacji składowiska skażonych odpadów, w społeczeństwach zachodnich ten ostatni typ konfliktu jest dziś niezwykle częsty, bywa też ogromnie trudnym do rozwiązania. W przypadku takiego rodzaju konfliktów w miarę łatwo jest zidentyfikować aktorów, czyli strony, czyli udziałowców konfliktu. Jest też stosunkowo nietrudnym zadaniem znalezienie ich reprezentantów, którzy następnie mieliby usiąść do stołu negocjacyjnego. Będą to członkowie lokalnej administracji, stowarzyszeń społecznych, rad mieszkańców, grup interesów, miejscowi przywódcy opinii. Nieco trudniejsze jest znalezienie reprezentantów owych bliżej niezidentyfikowanych wszystkich, czyli publiczności, której w szczególnych okolicznościach, takich jak katastrofa o wielkim przestrzennym zasięgu, mogą dotyczyć skutki pewnego użycia technologii czy umiejscowienia pewnego urządzenia przemysłowego. Ostatnie dwie dekady są świadkami rosnącego uwrażliwienia opinii publicznej na sprawy ochrony środowiska i na sprawy ochrony przed zagrożeniami wiążącymi się z rozwojem przemysłowym i technologicznym. Coraz większy jest też w tych latach nacisk społeczeństw na bardziej demokratyczne, zdecentralizowane podejmowanie decyzji w tych kwestiach. W efekcie punkt widzenia publiczności na rozwój technologii, a także na definicję i na ocenę ryzyka związanego z jej zastosowaniami, staje się coraz wyraziściej artykułowany. Punkt widzenia publiczności to punkt widzenia bardzo często niepokrywający się zupełnie z punktem widzenia ekspertów. Co z tego, że prawdopodobieństwo wybuchu w tej fabryce, którą chcą tu zbudować, zostało zgodnie z zaleceniami ekspertów zmniejszone z 1/1000 do 1/10000? Tak czy owak, taka możliwość istnieje i nie pozwalałaby mi spać po nocach. Nie chcę, żeby budowano niebezpieczne urządzenia w pobliżu mojego domu, mówi najczęściej przedstawiciel publiczności. I ma rację, stwierdził jeden z autorów zajmujących się ryzykiem technologicznym. Najbardziej kompetentnymi ekspertami w zakresie ryzyka są ludzie, którzy je ponoszą. To do tych, którzy są narażeni, należy ocena, czy jest ono do zaakceptowania, czy nie. Zapewne każdy ma prawo nie chcieć mieszkać obok obiektu, z którym wiąże się zagrożenie. Ale gdzie wobec tego umiejscawiać służące wszystkim elektrownie albo wysypiska odpadów? Jak zwracają uwagę niektórzy, na gruncie liberalnych, demokratycznych, indywidualistycznych społeczeństw zachodnich nie ma wystarczających uprawomocnień na podejmowanie decyzji w sprawach wystawienia na ryzyko. Debata o akceptowalności ryzyka jest dziś więc jedną z najbardziej gwałtownych i trudnych debat. Wróćmy jednak do punktu widzenia publiczności na ryzyko technologiczne. Uznanie publiczności i jej reprezentantów za równoprawne strony w konfliktach technologicznych wprowadziło, jak powiedzieliśmy, nowe punkty widzenia, nowe interesy i wartości do tych sporów. Unaoczniło też ono i to, że są takie konflikty dotyczące rozwoju i środowiska, w których stroną czy udziałowcem jest cała ludzkość. Tak jest w przypadku wyjątkowo niebezpiecznych technologii, których rozwój i rozpowszechnianie może pociągnąć za sobą skutki ekologiczne w skali planety. Przykładem może tu być rozwój energetyki jądrowej czy rozwój biotechnologii, szczególnie tej posługującej się inżynierią genetyczną. Przykładem takich konfliktów o skali globalnej może być także transport na długie dystanse wyjątkowo niebezpiecznych materiałów. Ostatnio świat śledził zapartym tchem historię śmiercionośnego w skali planety ładunku plutonu, jaki utajnionym szlakiem pod eskortą powietrznych i morskich sił zbrojnych transportowany był drogą morską z Europy do japońskich elektrowni. Wysoko rozwinięte państwa europejskie i Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozwoju energetyki jądrowej opartej na reaktorach używających plutonu jako paliwa. Decyzja rządów tych państw była podjęta pod naciskiem opinii publicznej ze względu na znane ogromne ryzyka związane z zastosowaniem plutonu, w tym także z jego transportem. Japonia podjęła decyzję rozwoju tego typu energetyki, która, gdyby pominąć zagrożenia, jest nieporównanie efektywniejsza niż inne znane systemy energetyczne. W przypadku transportu niespotykanej do tej pory wielkości ładunku plutonu zastosowano oczywiście maksymalne środki ostrożności na wypadek ataku terrorystów, na wypadek katastrofy czy zatonięcia statku. Jak wiadomo jednak, nie ma takich środków, które gwarantowałyby 100% bezpieczeństwa. Powstaje pytanie, czy jedno państwo ma prawo podejmować jednostronnie decyzję o rozwijaniu technologii, która wiąże się z ryzykiem zagłady całej planety? Istnienie konfliktów technologicznych wielkiej skali uprzytamnia konieczność wypracowania sposobów zabezpieczenia interesów wszystkich mieszkańców planety jako całości. Środków, które zabezpieczyłyby przed zagładą nas, wszystkich ludzi, stroną w konflikcie. Powiedziawszy to, ma się chęć zapytać, ale w konflikcie z kim? Z sobą samymi? Mamy już wiele wypracowanych sposobów umów, traktatów i konwencji zabezpieczających nas przed zagładą w wyniku wojny. Nie mamy jeszcze wystarczających środków podobnego rodzaju, które zabezpieczyłyby nas przed pokojową zagładą. Zagładą jako skutku niekontrolowanego postępu technologicznego, zagładą jako skutku pokojowego rozwoju. Praca nad kartą Ziemi, dokumentem chroniącym naszą planetę jako całość, jest pilnym interesem nas wszystkich.